Nowenna przed świętem błogosławionych męczenników niepokalanowskich. Drodzy słuchacze, w naszym Radio Niepokalanów rozpoczynamy kolejny cykl. Jest nowenną przed świętem patronalnym Radia Niepokalanów. Pragniemy więc przypomnieć, że w 2018 roku franciszkanie pracujący w Radio Niepokalanów wraz ze swoim radiowym dziełem otrzymali od zarządu prowincji zakonnej rangę oddzielnego klasztoru. A ponieważ każdy klasztor ma specjalne wezwanie równoznaczne z patronatem, klasztor Radia Niepokalanów otrzymał wezwanie błogosławionych męczenników z Niepokalanowa. Ściśle oznacza czterech błogosławionych towarzyszy świętego Maksymiliana beatyfikowanych przez Jana Pawła II. Mianowicie ojca Piusa i ojca Antoniego oraz braci Tymoteusza i Bonifacego. W grupie 108 męczenników z czasów wojny. Wspólne wspomnienie wszystkich tych błogosławionych zostało wyznaczone na dzień 12 czerwca. Szósty dzień nowenny przed świętem błogosławionych męczenników niepokalanowskich. Dnia 5 września po wybuchu wojny ojciec Maksymilian zebrał wszystkich zakonników i wygłosił takie przemówienie pożegnalne. W związku z możliwością przeprowadzenia bitwy obronnej na drodze wojsk niemieckich do Warszawy i Łodzi, znane później jako bitwa nad Bzurą, starostwo sochaczewskie liczyło się z ewakuacją całego powiatu, w tym także Niepokalanowa. Wiadomość taką przekazano ojcu Maksymilianowi. W poniedziałek udał się do Warszawy, gdzie rezydował nowy prowincjał, aby zapytać go, co robić. Prowincjał zalecił ewakuację Niepokalanowa, a konkretnie polecił, by wszyscy mieszkańcy Niepokalanowa rozjechali się do domów rodzinnych. We wtorek rozpoczęła się wielka ewakuacja. Pozostałymi po częściowej rekwizycji samochodami ciężarowymi dowożono braci do Warszawy, a stamtąd każdy udawał się w swoją stronę. Ojciec Maksymilian żegnał każdą grupę z osobna, udzielając wyjeżdżającym swego błogosławieństwa. Tego samego dnia odesłano z powrotem chłopców, którzy na 1 września przybyli do małego seminarium, a także nowicjuszów, kandydatów na kleryków, którzy z początkiem września mieli rozpocząć w Niepokalanowie nowicjat. Tego też dnia święty Maksymilian ściął swoją misjonarską brodę. Być może dlatego, by Niemcy nie brali go za Żyda. Włosy z niej brat fryzjer zachował i do dziś stanowią największą relikwię świętego Maksymiliana. 6 września pozostało w Niepokalanowie jeszcze około 50 mieszkańców. Oni również mieli opuścić klasztor. Sam święty Maksymilian nie chciał nigdzie wyjeżdżać, aby się ukryć, jak mu radzono, ale z kilkoma braćmi zamierzał przenieść się do domu zdrowia w pobliskim Lasku. Niektórzy bracia nie mieli ochoty wyjeżdżać lub po prostu nie mieli gdzie. Planowano, że niektórzy zamieszkają u różnych sąsiadów, aby trochę czuwać nad opuszczonym ośrodkiem klasztornym i wydawniczym. Taka była decyzja prowincjała. O opiekę nad klasztorem ojciec Maksymilian poprosił też dwóch zaufanych ludzi świeckich. Jednak pod wpływem rozmów z braćmi rankiem 7 września udał się do prowincjała i prowincjał pozwolił pozostać wszystkim w Niepokalanowie. Ale na niewiele się to przydało, ponieważ 19 września po prostu wywieziono ich do obozów przejściowych i byli więźniami wojska niemieckiego aż do 8 grudnia 1939 roku. Święty Maksymilian, zwracając się do braci, mówił między innymi: drogie dzieci, wiem, że tęsknicie za zwyczajną atmosferą klasztorną, ale pocieszajmy się nadzieją, że obecne warunki wyjątkowe nie będą zbyt długo, że nadejdzie godzina, kiedy nastanie pokój, każdy powróci do dawnej pracy dla sprawy Niepokalanej w duszach. Zresztą i teraz ta misja trwa, chociaż w innej formie i w innych warunkach. Podobne słowa kierował już podczas jazdy samochodem i podczas postojów różnych, żartując nieraz, że za darmo jadą na misję. Ich zadaniem jest być misjonarzami teraz, gdziekolwiek ich Niemcy wywiozą. Wiemy, że ich wywieźli, umieścili w obozie takim przejściowym, jakby jenieckim, w Łambinowicach, potem Wampic koło Gubina i wreszcie w Ostrzeszowie, skąd ich zwolnili w uroczystość Niepokalanej, co uważamy po prostu za zjawisko cudowne, że w samą uroczystość ich zwolnili i po prostu nigdy więcej wszystkich nie aresztowali, choć poszczególne osoby bywały po prostu nieraz aresztowane. Kiedy zwrócili do Niepokalanowa 9-10 grudnia, w Niepokalanowie zastali już innych braci. Było tutaj ze 20 kilku i po prostu mówiono, że Niemcy pozwalają na pobyt pewnej określonej liczby. Różnie się o tej liczbie mówiło, 50, 30, ale Niemcy pozwalali po prostu, jednak tolerowali, mimo że ta liczba braci powracających przekraczała nieraz i 200. Święty Maksymilian pisywał listy do tych wszystkich, którzy byli w rozproszeniu, zachęcając ich, ażeby takim listem okulnym, do tego, żeby powrócili i kontynuowali życie swoje zakonne właśnie w Niepokalanowie. Przy okazji pisał im o czym się, co teraz robią w Niepokalanowie, kto powrócił, w jakim stanie, kto nie żyje, bo po prostu za tych nieżyjących polecił odprawiać po jednej koronce franciszkańskiej. Powtarzał w każdym razie różne informacje o życiu Niepokalanowa, o śmierci zakonników. Ten list kilkakrotnie wysłał pod adresy tych braci, którzy powinni przebywać w swoich rodzinach naturalnych. Z samych listów świętego Maksymiliana wynika, że po poprzednich wezwaniach powróciło bardzo wielu braci i życie w Niepokalanowie zaczęło się stabilizować. Zwiększona modlitwa i ofiarna praca wydały błogosławione skutki, bo wkrótce, mimo wszystko, Niepokalanów zapewnił się braćmi, którzy wrócili właśnie ze swego wygnania. Dużo jednak jeszcze pozostało pustych miejsc, dlatego święty Maksymilian jeszcze raz wzywa swoich braci do powrotu, dodając kolejne informacje o życiu klasztoru, o tym, kto w tym klasztorze przebywa obecnie, a także o tym, co się robi w klasztorze i o śmierci różnych zakonników, przypominając potrzebę odmówienia za nich określonych modlitw przepisanych przez prawo zakonne. Listy te są pełne optymizmu. Nic na to nie wskazuje, że święty Maksymilian obawia się aresztowania, które nastąpiło zaledwie miesiąc po ostatnim z tych listów. Listy te po prostu, przypominamy sobie, że trafiły w różne strony do braci, którzy opuścili Niepokalanów w pierwszych dniach września. Interesowałoby nas to, jak bracia po prostu przeżywali ten swój czas. Dlatego przypomnijmy kilka innych przypadków śmierci poszczególnych osób, ponieważ doszukujemy się męczeństwa i tylko dlatego, że nie zdążyło się dołączyć ich do procesu w 1999 roku, nie zostali dotąd beatyfikowani. Posłuchajmy historii brata Wiesława Henryka Wojciecha Kotarskiego. Urodził się w 21 roku w miejscowości Waganiec koło Nieszawy, w dzisiejszym województwie kujawsko-pomorskim. W 37 roku wstąpił do zakonów franciszkanów konwentualnych w Niepokalanowie. 30 sierpnia 1939 roku wyjechał z Niepokalanowa do Lwowa na studia filozoficzne. Tam zastała go II wojna światowa. Jako student został przez Sowietów w dniu 4 lipca 1940 roku wywieziony w głąb Rosji i bezpodstawnie skazany na 10 lat łagru. O czasach okupacyjnych obfitą relację złożył ojciec Zbigniew Lucjan Królikowski, urodzony w 1919 roku, który dzielił losy tegoż brata Wiesława Henryka Kotarskiego. W lipcu 1940 roku razem z późniejszym ojcem Ryszardem Grucą i bratem Wiesławem Kotarskim zostaliśmy wywiezieni ze Lwowa w okolice Archangelska. Ja pracowałem przy ścinaniu drzew. Rysiek przy zwózce drzewa. Kotarski był przez jakiś czas przy zwózce drzewa, potem przy sianokosach na wielkich mokradłach. Razem z Wieśkiem rąbali drzewo dla rozmaitego użytku. Trzeba było drzewo piłować na deski, na szwele, czyli na podkłady kolejowe, na instrumenty muzyczne, na maszty, na samoloty. Ścięcie drzewa typowane było na różny użytek. Cały czas przy tym pracowaliśmy. Zaczęliśmy się buntować. Wykorzystaliśmy moment, kiedy można było się buntować. Utworzyliśmy własną brygadę. Stałem na czele tej brygady. Było nas zaledwie kilku. To było o wiele lepiej. W 1941 roku już nas wyzwolili. Nastąpiła amnestia. Przed samą wojną rosyjsko-niemiecką, właściwie już po wybuchu wojny pomiędzy Rosją a Niemcami, wówczas opuściliśmy obóz. Wędrowaliśmy przez Wołogdę na Moskwę. Po drodze wszystkich pytaliśmy, gdzie jest armia polska, bo nam powiedzieli, że powstała armia polska, ale Rosjanie radzili nam wstąpić do Armii Czerwonej, bo nic nie wiedzą o polskiej armii. Tak wędrując, dojechaliśmy do Wołogdy. Nie mieliśmy pożywienia ani pieniędzy. Przy opuszczeniu obozu nie otrzymaliśmy nic do jedzenia. Koczowaliśmy przy stacji 3 dni i 3 noce. Przebraliśmy się, byliśmy bowiem w kaftanach, jak w obozie, łachmaniarze, wsiarze, przepasani sznurkiem. Z obozu wyszło nas 5, 2 policjantów i 3 kleryków. Trzymaliśmy się razem. Dojechaliśmy do Wołogdy, tam nas zatrzymano, pod Moskwą stały już wojska niemieckie. Okrążyli Moskwę, nawet niektórzy mówią, że słychać kanony, armaty, ale ja tam nie słyszałem. Stamtąd zawrócili nas na wschód, dojechaliśmy do Świerdłowska. Ponieważ byliśmy strasznie głodni, wysiedliśmy i szukaliśmy jedzenia. Byliśmy w Świerdłowsku 3 dni. Następnie pojechaliśmy na południe wzdłuż Uralu, aż do Bramy Narodów w Czelabińsku, dawniejszy Orenburg. Tam koczowaliśmy 2 dni. Tam też dowiedzieliśmy się, że polska armia tworzy się około Kujbyszewa na wschodniej Ukrainie, w miejscowości Buzułu. Tam był sztab armii. Dojechaliśmy tam we 3. Nic jeszcze nie było. Było pewne prowizorium. Zdobyłem tu trochę buraczków. Jedzenie było marne. Na dzień dawali nam 1 śledzia, bez chleba, bez niczego. Ludzie radzili nam opuścić Buzułuk i udać się do kołchozu, żeby zarobić na wyżywienie. Wybraliśmy się do polskiej wsi, NKWD tam nas przeznaczyło, wyznaczając równocześnie mieszkanie u rodzin rosyjskich. Nie chcieli nas bardzo przyjąć. Byli to Ukraińcy, całkowicie zrusyfikowani. Tam pracowaliśmy blisko 2 miesiące przy żniwach. Nie było do pracy mężczyzn. Wszyscy byli w wojsku. Mieszkańcy cieszyli się, że kilku mężczyzn przyjechało na roboty. No i tak przeżyliśmy ciężki okres. Wróciliśmy do Buzułuku, wstąpiwszy na tak zwany kurs sanitarno-militarny. Na kursie tym byliśmy razem, ale podczas trwania tego kursu zabrali Wiesia Kotarskiego i już do nas nie wrócił. Wiesiek był bardzo zdolny. W ciągu kilku miesięcy nauczył się języka rosyjskiego w mowie i w piśmie. Oni go tam ciągle nagabywali. Jeszcze w obozie brali go do pracy w sekretariacie. Obiecali skierować go na studia w Moskwie, żeby się tylko zgodził przyłączyć do nich. Obiecywali mu żenku i że sobie postroisz, wybudujesz domek. Zabrali go Rosjanie z Buzułuku, gdzie razem przebywaliśmy. Z Buzułuku pisał listy do naszych kleryków do Lwowa. Miał on, co nam najbardziej się podobało, zmysł lidera. Wiesio w obozie często organizował uroczystości religijne, na przykład na Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Trzeba było przy tym konspirować, żeby Rosjanie nas nie odkryli. On zdobywał rozmaite obrazki, aby je zawiesić i ubrać zielenią. na święta wielkanocne zdobył jajka do podziału, o co było bardzo trudno. To jajko dał nam pewien Rosjanin, który chciał się wprosić w nasze nabożeństwo wielkanocne. Rosjanin dowiedział się, że Polacy będą mieli nabożeństwo z książeczki. Na tym nabożeństwie czytaliśmy litanie do Pana Jezusa i do Matki Boskiej. Śpiewaliśmy pieśni ku czci Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Śpiewaliśmy je bardzo cicho, aby nie wyszło na zewnątrz, że Polacy się modlą. Pewnego dnia, było to na Wielkanoc w 1942 roku, wpadli do baraku i zabrali Wiesia Kotarskiego. Wpadł komendant NKWD obozowy, zabrał Wiesia ze sobą i trzymał go cały dzień. Myśleliśmy, że wywiozą go do innego obozu lub że zamkną go w separatce. Komendant przez cały dzień namawiał go, aby zgodził się na studia w Moskwie. Rosjanie mieli chrapkę na tych wszystkich, którzy dobrze mówili po rosyjsku. Sądzę, że go wtedy aresztowali. Następnie znalazł się w armii generała Berlinga. Będąc na studiach we Lwowie, Wiesław niczym się specjalnie nie wybijał. Był to młodzik, był ode mnie 2 lata młodszy. Przyszedł do naszego nowicjatu ze świata. Nie był w małym seminarium, był jednak zdolny i bardzo dobry. Po zabraniu go przez NKWD nie mieliśmy z nim żadnego kontaktu. Dopiero w Polsce dowiedzieliśmy się o jego śmierci. Kotarski usiłował nawiązać kontakt z klerykami franciszkańskimi we Lwowie. Pisał listy do późniejszego ojca Leona Kucharskiego, ojca Karola Pałęgi, ojca Bronisława Małasiewicza. Wiemy, że chorował. Po wyzdrowieniu, jak wspomniałem wyżej, wstąpił do armii kościuszkowskiej generała Berlinga. Już jako żołnierz pisał nadal listy do seminarium we Lwowie. Na jego listy odpisywał ojciec Leon Kucharski. Ostatni list otrzymał na 2 tygodnie przed inwazją sowiecką na Niemców w styczniu 1945 roku. Potem już nie było żadnego listu. W pierwszych latach wojny przyjeżdżał do Lwowa jeszcze jego ojciec. Gdyby Wiesław żył, na pewno powróciłby do zakonu. W relacjach podkreślano wielkie przywiązanie brata Wiesława do zakonu. Ojciec Karol Pałęga poświęcił mu wspomnienie w kronice klasztoru lwowskiego. We franciszkańskim archiwum w Krakowie zachowały się 3 listy, które wysłał z miejscowości Tarza oraz Poleboje na Syberii, w których ogólnie opisywał trudne warunki pracy i życia. Przetrwał także jeszcze 1 list w postaci odpisu, który został napisany przez brata Kotarskiego dnia 1 sierpnia 1944 roku. List ten został wydany w książce Kronika klasztorna franciszkanów we Lwowie 1934-1946, którą opracował Gogola Zdzisław. W 1943 roku w Sielcach nad Oką wstąpił do 1. Dywizjonu Tadeusza Kościuszki i brał udział w jej walkach na terenie ZSRR i Polski. Wiesław Kotarski zginął jako polski żołnierz w styczniu 1945 roku przy forsowaniu Wisły w okolicach Nieszawy.